Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Słuchają Państwo audycji Razem łatwiej. Czy wiedzą Państwo, czym jest to stwardnienie rozsiane? Na pewno odpowiedź będzie twierdząca. A wiedzą Państwo, czym jest nieswoiste zapalenie jelit, czyli choroba NZJ? Podejrzewam, że nie wszyscy z Państwa wiedzą. A trzeba powiedzieć, że chorych na NZJ jest dużo więcej niż chorych na stwardnienie rozsiane. Im szybciej ta choroba zostanie rozpoznana, tym szybciej można choremu pomóc. Państwa i moimi gośćmi są dziś osoby związane z Towarzystwem Jelita, które pomaga chorym na NZJ. Pan Bartek zachorował, jak miał 19 lat.
Objawy pojawiła się po prostu krew w stolcu, no i wtedy zacząłem robić badania, no to od razu, na szczęście można powiedzieć, że od razu stwierdzono, że jest to Crohn, tak? Nie było żadnych typowych, oprócz tego krwi nie było żadnych biegunek, czy bólu brzucha, czy wdęć, tego nie było, to się pojawiło gdzieś w późniejszym czasie. W pierwszym momencie było tylko to, tylko że to było w momencie, kiedy też się pojawił ogromny stres w życiu. I prawdopodobnie, tak jak mówią lekarze, to mogło być też tym zapalnikiem tej choroby.
Jak szacują specjaliści, w Polsce może być nawet 100 tysięcy osób z nieswoistymi zapaleniami jelita. Zachorowalność wzrasta.
Mówimy o takiej jednostce chorobowej, jest to taki przewlekły stan zapalny jelita.
Piotr Landowski, Klinika Gastroenterologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W tej grupie chorób rozróżniamy dwie, przede wszystkim jest to choroba leśniowskiego Crohna i wrzedziejące zapalenie jelita grubego. Teoretycznie należą do jednej grupy, natomiast i przebieg kliniczny, i leczenie są zupełnie odmienne. To jest choroba, której zachorowania narastają. Bardzo się ilość nowych zachorowań zwiększa. Mówi się, że to tak naprawdę nie ma takich dobrych badań, zwłaszcza w Polsce epidemiologicznych, ale jest to między 1 a 3% populacji. Może chorować w różnym zakresie, czyli bardzo dużo.
Nie ma jasnych reguł gry. Zachorować może każdy, niemowlak czy dorosła osoba. 6-letni Adaś przestał rosnąć, schudł, strasznie bolały go kolana. 6 lat później zaczęły się biegunki na przemian z zaparciami, wzdęcia i bóle brzucha. Gdy miał 14 lat, ważył 30 kg i miał 150 cm wzrostu. Koledzy z gimnazjum śmiali się z jego postury. Zamknęli go w szkolnej szafce. Trafił na szpitalny oddział endokrynologii z podejrzeniem guza przysadki mózgowej. Okazało się, że to choroba leśniowskiego Crohna. Zajęła jelito cienkie, grube, żołądek i przełyk. W ciągu ostatnich 2 lat był 30 razy w szpitalu.
Wiek zachorowań się obniża i uważa się, że duży wpływ na to ma środowisko, w którym żyjemy. To środowisko, to co jemy, czym oddychamy, to co może wpływać potencjalnie na florę bakteryjną, którą mamy w jelicie, zmienia skład tej flory bakteryjnej i o takich osób predysponowanych w jakimś stopniu genetycznie, takich osób wrażliwych, doprowadza to do aktywacji układu immunologicznego i wywołania stanu zapalnego. I ten stan zapalny prowadzi do jakiegoś procesu destrukcyjnego w jelicie i wystąpienia objawów choroby.
Największym problemem to jest to, że gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć zawsze, żeby zwrócić uwagę, gdzie są toalety w razie potrzeby. O tym gdzieś tam trzeba zawsze myśleć, bo nie wiadomo tak naprawdę, kiedy przyjdzie taki moment, że będzie trzeba pójść, bo będzie taka potrzeba. Oczywiście wiadomo, że są te takie okresy zaostrzenia i remisji. W remisji jest tak naprawdę, że się żyje i się mało o czym przejmuje, poza tym, żeby przyjmować leki bieżąco. W czasie zaostrzenia to są niestety też gdzieś nieprzespane noce, bo zdarza się tak, że człowiek się budzi w nocy. No i też kilka czy kilkanaście razy dzienne wizyty w toalecie w czasie tego zaostrzenia. Oczywiście to wszystko też zależy od momentu, w którym się gdzieś tam jest.
Pan Bartek przechodził już przez wszystkie formy leczenia, m.in. przez kłopotliwą dość i wiążącą się z wieloma skutkami ubocznymi sterydoterapię. W tej chwili jest na leczeniu biologicznym, najnowszej formie, która zwalcza stan zapalny.
To jest terapia, kiedy podajemy przeciwciała przeciwko TNF-owi alfa. To jest taki czynnik martwicy guzów. To jest taka najbardziej prozapalna cytokina, czyli mówiąc inaczej, to jest taki największy podpalacz w naszym organizmie. I my potrafimy go związać tym lekiem i go wyeliminować. Czyli właściwie eliminujemy zapalenie w taki bardzo selektywny sposób. I to jest w tej chwili, są 2 takie leki w Polsce dostępne. Jeden z nich wymaga podania w kroplówce, czyli trzeba raz na 8 tygodni przyjść do szpitala i taką kroplówkę dostać. Jeżeli jest to dobrze dobrana terapia, to właściwie w tej chwili to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobre leczenie.
Objawów nieswoistego zapalenia jelit jest kilka. Oczywiście mogą one świadczyć o innych nieprawidłowościach w organizmie, ale takie właśnie opisane sytuacje powinny nas zaniepokoić.
Klasyczne objawy to bóle brzucha i biegunka. Dodatek świeżej krwi w stolcu, taka krwotoczna biegunka, ale też może występować tylko jako przewlekła niedokrwistość, czasami jako chudnięcie. Takie objawy bardzo niecharakterystyczne, zwłaszcza choroba Crohna może powodować, czasami są tylko bóle stawów albo takie objawy skórne. Bardzo różnie to przebiega. Klasycznie bóle brzucha, biegunka i chudnięcie. Żadnej nie ma reguły. Praktycznie każdy chory jest inny. I świadomość tej choroby na szczęście wśród lekarzy przede wszystkim jest taka duża, bo o tych chorobach się dużo mówi i my coraz częściej dostajemy takich pacjentów bardzo wcześnie rozpoznanych, że już o tym się w ogóle myśli. Znaliśmy takie przypadki, że wiele lat trwały objawy, zanim się to rozpoznanie postawiło, a teraz nie, teraz zdecydowanie się poprawiła ta sytuacja. Być może dlatego, że tych chorych jest więcej.
Jak jest remisja, to raczej nie boli. To też zależy w których momentach, tak? Ale ja mam przewężenie gdzieś z tego jelita. I to nawet w remisji tak naprawdę potrafi pobolewać, tak? Bo tak naprawdę powinno się to wyciąć, aczkolwiek jeszcze gdzieś uciekam od chirurga, ale pewnie kiedyś mnie dogoni. Aczkolwiek potrafi boleć, w czasie tego zaostrzenia potrafi bardzo boleć. Mówię, czasami ludzie wyglądają dobrze, czują się bardzo źle, tak? Jest takich osób kilka, których znam w telewizji, mówią, że fajnie wyglądają, a tak naprawdę katastrofalnie się czują, także potrafi naprawdę bardzo boleć, potrafi duże siać spustoszenie gdzieś w organizmie. Bo to są też stany podgorączkowe, także bywa naprawdę nieciekawie czasami. Są ludzie, którzy naprawdę chudną, ja też wtedy chudłem. Ostatnio też jak byłem w takim zaostrzeniu, to też prawie 18 kg w ciągu 3 miesięcy, także... A później się to przybiera wszystko tak naprawdę.
Jeszcze taki jeden chłopiec z chorobą leśniowskiego Crohna to uczeń szkoły sportowej, klasy koszykarskiej, czyli takiej klasy, której wzrost jest bardzo ważny. I to chłopak, który nie rósł. Wszyscy koledzy go przerośli, on był jedyny niski. Z tego powodu rzeczywiście rodzicom trochę wiercił dziurę w brzuchu. Jego mama była pielęgniarką, więc ona też mówiła, że on tak się troszkę czepiał, ale właściwie odpowiedź była taka: rodzice niscy, to dlaczego się czepiają? On trenował, uprawiał koszykówkę, niczym nie odbiegał w kondycji, wytrzymałości, niczym się nie różnił od kolegów. I dopiero jak jego młodszy brat go bardzo przerósł, to wtedy on bardziej to jakby zaczął naciskać, miał już 15 lat, że na badania i zrobiono mu morfologię, okazało się, że ma niedokrwistość. Jak zrobiono mu, że ma niedokrwistość, to sprawdzono, że jest test dodatni na krew utajoną w kale. I tak właściwie znalazł się u nas. I okazało się, że ma bardzo aktywne, nasilone zmiany zapalne w jelicie, chorobę leśniowskiego Crohna z krwawiącymi owrzedzeniami bez jakichkolwiek objawów. Także mogła ta choroba jeszcze trwać bardzo długo, i gdzieś się okazać, że mając lat 30 czy 40, by okazało się, że to jest o wiele bardziej poważna sytuacja.
Jak Państwo słyszeli, ilość chorych wzrasta, nadal nie jest znana przyczyna wystąpienia zapalenia. Choroba jest przewlekła, nieuleczalna. Można ją jednak oswoić, już abstrahując od stałej farmakoterapii, można dać sobie pomóc, albo pomóc innym. Dr Piotr Landowski i Bartosz Kaczor są członkami Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego, która ma swoje oddziały w całym kraju.
Stowarzyszenie powstało w 2005 roku, założyła je osoba, która miała dzieci chore i zaczęła po prostu zbierać dane, informacje, bo u nas dla pacjenta tych informacji było bardzo mało. Tłumaczyła je często z angielskiego, czy z innych też języków, po to, żeby samemu sobie jakąś tam wiedzę i też zaczęła się tym od razu dzielić innymi. Tak naprawdę jedna osoba rozkręciła, a później się do tego dołączyły już kolejne. Dzisiaj jesteśmy stowarzyszeniem, które liczy około 2000 osób. Organizujemy turnusy dla dzieci, organizujemy też turnusy dla dorosłych, organizujemy dni edukacji, gdzie edukujemy pacjentów, gdzie przychodzą lekarze z bardzo ciekawymi wywiadami. Mamy 12 oddziałów w tej chwili w Polsce, także jest tego trochę. Wydajemy poradniki, wydajemy kwartalniki, różnego rodzaju też poradniki dla rodziców dzieci chorych, bo ostatnio właśnie koleżanka wydała, jest pielęgniarką i wydała taki dla rodziców dzieci chorych, gdzie też bardzo fajnie to opisuje. Jako stowarzyszenia robimy trochę rzeczy sportowo, bo choroba nie ogranicza się tego, że siedzimy w domu, ale też gdzieś tam jeździmy na rowerach, biegamy. że biegamy, można tutaj w Trójmieście na niektórych maratonach w naszych buleczkach ludzi zobaczyć z otylitą na plecach. Pomoc też dla najuboższych, bo wiadomo, że są ludzie, którzy bogaci i są ludzie biedniejsi. My zbieramy 1%, z tego 1% wspieramy swoich członków, dajemy im te karty lekowe, bo dajemy karty lekowe dla niektórych. Współfinansujemy takie wyjazd na turnusy dla najmłodszych, jeżeli jest taka potrzeba. Prowadzimy też te grupy wsparcia takie dla chorych. Spotykamy się w swoim gronie czasami, tak żeby po prostu porozmawiać, zaplanować przyszłe jakieś tam kolejne akcje, kolejny taki na przykład 19 maja będzie IBD Day, w Gdańsku będziemy organizować Międzynarodowy Dzień Nieswojskiego Zapalenia Jelit, organizowany w 20 kilku krajach w Europie.
O tym wydarzeniu na pewno jeszcze Państwu opowiem za jakiś czas. Teraz tylko nadmienię, że celem tej akcji jest rozpowszechnianie wiedzy o chorobach z grupy nieswoistych zapaleń jelita oraz zwrócenie uwagi decydentów na problemy osób chorych, których potrzeby pozostają niewysłuchane od wielu lat, co skutkuje m.in. trudnością czy brakiem dostępu do nowoczesnych terapii biologicznych.
Takie stowarzyszenia mają też takie zadanie jak właściwie propagowanie tej choroby, wspomaganie na przykład konsultanta krajowego, który prowadzi z ministerstwem negocjacje w sprawie refundacji leków, bo tu wymagane jest codzienne przyjmowanie leków i nie wszystkie leki są refundowane. Bardzo duży udział w terapii bierze terapia żywieniowa, czyli przyjmowanie specjalnych odżywek, które są bardzo drogie i właściwie non-stop stowarzyszenie przy pomocy konsultanta wojewódzkiego, wojewódzki z krajowym piszą pisma do ministerstwa, żeby pokazać, że taki problem istnieje. To stowarzyszenie założyła taka pani doktor, już teraz pani docent Małgosia Mosakowska z Warszawy, która ten pierwszy wykład, jaki ja jej słyszałem, to powiedziała, czy ktoś z Państwa słyszał o stwardnieniu rozsianym? I właściwie wszyscy słyszeli. A kto słyszał o chorobie leśniackiego krona? Niewielu. A chorych na chorobę leśniackiego krona jest więcej niż chorych na stwardnienie rozsiane. Ale właśnie to stwardnienie rozsiane jest takie rozpropagowane. I potrafią się zmobilizować i to jest taki lobbing. Lobbing pacjentów na rzecz tego, że są, że mają taki problem, że wymagają leczenia. To leczenie, o którym ja mówiliśmy, to leczenie biologiczne, jest leczeniem, które jest trudno osiągalne tak naprawdę. Trzeba naprawdę być bardzo mocno chorym, przejść przez terapie, które nie przyniosły skutku, żeby dostać właściwie w Polsce to leczenie. Taki pan profesor z Warszawy kiedyś powiedział, że na jego 120 pacjentów kryteria włączenia do programu spełniało tylko dwóch. Czyli to jest taka naprawdę wisienka na torcie. A publikacje, które się ukazują, mówią, że jeżeli się wcześnie przeleczy takiego pacjenta, to on można tą chorobę wprowadzić od razu w remisję i w łagodniejszy przebieg.
O tym, jak terapia biologiczna, kosztowna i zapisywana w Polsce najczęściej już po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości, pomaga, przekonał się 8-letni pacjent.
Od roku mamy go tutaj, jest spod Gdańska, który do nas trafił z takim trochę podejrzeniem nowotworowym, dlatego że on gorączkował i schudł. To taki objaw. Ani nie było biegunki, ani nie było krwi w stolcu. No i takie chudnięcie, trochę gorączka, niedokrwistość, to tak zawsze mam zakodowane, czy to nie jakiś nowotwór. I właściwie szybko rozpoznaliśmy mu chorobę leśniackiego krona. Choroba była o bardzo dużym nasileniu, takim w endoskopii, że właściwie z racji tego, że on był bardzo mały, bardzo lekki, a ilość leków wylicza się z kilogramów masy pacjenta i o wiele lepiej leczyć kogoś, kto waży 16 kg niż waży 90 kg. I w ramach środków szpitala, poza tym programem, włączyliśmy mu tą terapię biologiczną, to było jego leczenie pierwszego rzutu, po prostu pierwszy lek. Tak na przykład postępuje się w Norwegii. I ten chłopiec w ciągu 4 miesięcy nadrobił 9 kg. Ma super morfologię, wrócił na treningi piłki nożnej. Właściwie takie mamy zdjęcia, nawet ono jest jak cudownie, cudownie wyleczone.
Słyszą Państwo zatem, jak ważna jest świadomość choroby i tego, że są sposoby, aby chorym pomóc. Pan Bartek wspominał, że Stowarzyszenie Jelita organizuje różne zawody sportowe, bo to też działa.
Ja jako lekarz mogę ocenić tą chorobę w chwili, kiedy się pacjent do mnie zgłasza według takiej specjalnej skali. To są takie amerykańskie skale na temat aktywności choroby. I tam część dotycząca samopoczucia, aktywności zajmuje 1/3 punktów, które można uzyskać. Tak? Czyli to jest bardzo ważne. To jak się pacjent czuje, jakie ma dolegliwości, one na takich subiektywnych odczuciach się odbija, bo to rzeczywiście się przekłada na to, co często może i pracodawcy jest trudno zrozumieć, bo popatrzy, ktoś wygląda sobie dobrze, tak? pacjenci często biorą sterydy jako lek przeciwzapalny, więc oni na tych sterydach w ogóle wyglądają dobrze. Tu się okazuje, że tego rodzaju historia ich dotyczy.
Chorzy na nieswoiste zapalenie jelit muszą przyjmować leki przez całe życie. Dla wielu z nich choroba oznacza niepełnosprawność. To choroba wstydliwa, często chorzy ci mniejsi, chudsi, słabsi, zwłaszcza dzieci w okresie dojrzewania, są skazani na wykluczenie społeczne. Z kolei chorzy dorośli nie zawsze są akceptowani przez pracodawców, kiedy po raz nasty w roku lądują w szpitalu.
Wstydliwa, dlatego że tak naprawdę, ja może tego przy objawach nie powiedziałem, ale często objawy można zobaczyć w toalecie. Można zobaczyć w toalecie, a no, nie mamy zakodowanego oglądania stolca, patrzenia jak wygląda papier toaletowy. No to takie rzeczy są, które raczej no, każdy robi, ale raczej no, nie spojrzy tam. A dobrze byłoby popatrzeć na stolec i to wcale nie jak się jest starszym, tylko naprawdę w każdym wieku. I jeśli dzieci chorują wcześniej, to bardzo szybko mamy rozpoznanie, jak rodzice, no nie wiem, czy zmieniają pieluchy, czy podcierają jeszcze te przedszkolaki, no to wtedy bardzo szybko widzą, że coś w tym stolcu się dzieje niedobrego i alarmują już lekarza. I stąd ten wstyd. No, pacjenci dorośli, każdy, no, muszą korzystać z toalety. No, jest to krępujące, że trzeba w pracy, w szkole wychodzić, biegać do toalety, więc no, jest to przykre na pewno objaw.
Bo to jest częste chodzenie do toalety.
Częste. Czasami wielokrotnie w ciągu doby. Również zdarza się, że w okresie zaostrzenia nawet w nocy to jest taka choroba, że trzeba wstawać 2-3 razy w nocy po to, żeby pójść do toalety, co długofalowo jest bardzo męczące.
Czy istnieje jakakolwiek profilaktyka w przypadku tej choroby?
Tak jak w wielu chorobach, żeby żyć zdrowo. W przypadku choroby leśniackiego krona bardzo dużo mówi się na temat diety, że uważa się, że taka modyfikowana, współczesna dieta z żywnością konserwowaną o długich terminach ważności no może powodować, że ta chemia jakoś tam wpływa, więc my mówimy, żeby takich nie jeść rzeczy, żeby raczej jeść rzeczy świeże, z krótkimi terminami ważności, no nieprzetworzone, tak jak się kiedyś jadało. Ale profilaktyki nie ma, bo nie wiemy, co tak naprawdę tą chorobę wywołuje. U dzieci nierozpoznana choroba, no, ostatnie lata doprowadziły do tego, że wprowadzono w zaleceniach, że każde dziecko niskorosłe, czyli takie, które no, ten rozwój fizyczny, taki podstawowy, gdzie każdy lekarz, każda higienistka szkolna może ocenić na wadze, miarze i siatce centylowej, że jeżeli ten rozwój jest upośledzony albo opóźnione jest dojrzewanie płciowe u dzieci, to powinno się je diagnozować w kierunku nieswoistego zapalenia jelit. Jeżeli to zrobimy wcześniej, no to możemy się spodziewać, że to dziecko urośnie, no będzie wysokie, no, a nie skończy z jakimś niskim wzrostem, z niedoborami.
Jeżeli chcieliby Państwo doczytać, dowiedzieć się więcej, może coś się wzbudziło po tej audycji Państwa niepokój, odsyłam na stronę internetową jmyślnikelita.org.pl. Tam można śledzić także działania stowarzyszenia w naszym regionie. Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję realizator Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.